Kochani, karta dzisiejszej Ewangelii rysuje przed nami przepiękną przypowieść, którą wszyscy niemal znamy na pamięć. Przypowieść o zagubionej owcy. Bardzo często, gdy myślimy o Jezusie jako dobrym pasterzu, to rysuje się przed nami taki idylliczny obraz. Pan Jezus, często właśnie na obrazach w naszych domach, zwłaszcza w domach naszych babci, widzieliśmy Jezusa, który trzyma na ramionach owieczkę. I to wszystko wygląda tak bardzo pięknie, sielsko i łagodnie. Musimy zdać sobie jednak sprawę, że w klimacie Palestyny I wieku obraz pasterza był zgoła odmienny. Otóż pasterze byli tymi, których dzisiaj nazwalibyśmy marginesem społecznym. Z bardzo prostego powodu. Otóż pasterze bardzo często prowadzili koczowniczy tryb życia. Tak jest zresztą do dzisiaj. Wielu z was było w Izraelu, widziało namioty pasterskie na pustyni. Kiedy jest wypas owiec, to po pewnym czasie kończy się pasza, kończą się pastwiska i trzeba szukać nowych pastwisk, więc pasterze zwijają swoje namioty, wędrują dalej. Czasem co tydzień, co kilka tygodni muszą zmieniać miejsce zamieszkania. I podobnie było w czasach Chrystusa, a to oznacza, że dzieci pasterzy nigdy nie miały możliwości uczenia się w szkole przysynagogalnej. Teoretycznie był to nakaz i wprowadzano go w praktykę w taki sposób, że chłopcy w wieku od 5 do 13 lat powinni uczyć się w szkole przysynagogalnej. Ta nauka była podzielona na dwa etapy. Najpierw uczono się Tory, później uczono się interpretacji Tory. Nie były to takie lekcje jak dzisiaj, najczęściej raz albo dwa razy w tygodniu, po mniej więcej godzinę albo dwie. Ale dzieci pasterzy w ogóle były tego pozbawione i dlatego powszechnie nazywano ich Amha'aretz po hebrajsku, co oznacza ludy ziemi, a ludy ziemi to poganie. Traktowano pasterzy tak samo jak pogan, bowiem praktycznie cały czas trwali w nieczystości rytualnej. Nie znając prawa, łamali prawo, zupełnie nieświadomi, trwali więc w stanie nieczystości rytualnej i dlatego byli pogardzani przez innych. A tymczasem popatrzmy, w jaki sposób Jezus rozpoczyna tę przypowieść. Mówi, któż z was, gdy ma 100 owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia 99 na pustyni. Któż z was, czyli do kogo mówi? Do pasterzy. Musi mówić do tych, którzy się zajmują owcami. A to oznacza właśnie ten zarzut, który pojawia się już w pierwszym zdaniu. Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Jezus spotykał się z ludźmi, którzy uważani byli za pogan, za margines społeczeństwa i jadał z nimi. Widzimy więc, że ten sielski obrazek, który często rysuje się przed nami, jeżeli przeniesiemy go na gród Palestyny I wieku, to nie jest już taki sielski, ale dosyć chropowaty. Jezus jednak chce pokazać przez tę przypowieść, co ciekawe, sam siebie nazywa dobrym pasterzem w Ewangelii według świętego Jana, czyli można powiedzieć umniejsza samego siebie, pokazuje siebie jako tego, który należy do najniższej grupy i warstwy społecznej, ale chce pokazać przez tą przypowieść, że Bogu zależy absolutnie na każdym człowieku. To Bóg jako pierwszy wychodzi i poszukuje człowieka. Poczytamy w liście do Tymoteusza, autorstwa świętego Pawła, że Bóg pragnie, aby wszyscy byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. I kochani, Bóg będzie nas szukał do końca życia. Bóg będzie wyciągał do nas swoją rękę, dopóki jesteśmy tutaj na ziemi. Będzie używał różnych sposobów, aby do nas dotrzeć. I sam fakt, że dzisiaj tutaj jesteśmy, to oznaka, że Bóg poszukuje nas, że dociera do naszych serc, że przyprowadził nas tutaj, abyśmy słuchali Jego słowa i karmili się Jego ciałem. A skoro tak, skoro Bóg chce, aby wszyscy byli zbawieni i doszli do poznania prawdy i uświadamiamy sobie to na początku miesiąca listopada, miesiąca modlitw za naszych drogich zmarłych, to spróbujmy właśnie w tym kontekście pozwolić sobie na trzy refleksje. Bóg chce, żebyśmy wszyscy byli zbawieni, to znaczy, abyśmy po tak zwanym sądzie ostatecznym, czy sądzie szczegółowym, bo są te dwa sądy w nauczaniu Kościoła, znaleźli się w wiecznym szczęściu w niebie, przy Panu Bogu. Kochani, gdybyśmy dzisiaj znaleźli się w Egipcie, w takich miejscach jak Teby albo Luksor, tam gdzie są te stare świątynie budowane przez faraonów, którym Egipcjanie nie tylko faraonom, ale i wielu innym bogom oddawali cześć, to na różnych reliefach znajdziemy bardzo częsty motyw mitologii egipskiej. Myślę, że każdy z nas sobie teraz to uświadomi. Chodzi o tak zwany sąd Ozyrysa. Widzimy kogoś po śmierci, gdy jego serce kładzione jest na wadze i ta waga balansuje. Jeżeli jego serce okaże się lżejsze niż pióro kładzione na drugą część wagi, to wtedy dostępuje wiecznej szczęśliwości. Bardzo często tak właśnie przez wieki w Kościele wyobrażano sobie sąd, o którym uczy nas Kościół, o którym Chrystus naucza w Ewangelii. Wyobrażano sobie, że gdy staniemy przed Panem Bogiem, to z jednej strony na tej wadze sądu będą nasze dobre czyny, z drugiej strony złe czyny i zobaczymy, która strona przeważy. Otóż taki model i taki sposób patrzenia na to, czym jest sąd ostateczny, w teologii już dawno został przezwyciężony. Dziś wiemy, że to nie tak, że tu nie chodzi o ważenie naszych dobrych i złych czynów. I próbuje się w różny sposób patrzeć na to, czym jest to ostateczne spotkanie z Bogiem. Dla przykładu pojawiła się taka myśl wśród teologów, która mówi o wyborze ostatecznym. Mianowicie chodzi o to, że sąd polega na tym, że człowiek staje przed Bogiem i dokonuje ostatecznego wyboru. Że to człowiek, hipoteza ostatecznej decyzji, tak się mówi, że to człowiek sam przed Bogiem decyduje, czy chce być stawiony, czy nie. I tutaj istnieje takie niebezpieczeństwo, jakby jego wcześniejsze życie się nie liczyło i niektórzy nawet tak myślą, że owszem, teraz żyję z dala od Boga, ale tuż przed swoją śmiercią, mam nadzieję, będę miał szansę na nawrócenie. To zupełnie fałszywy trop myślenia, absolutnie nielogiczny, dlatego że Bóg chce, żebyśmy byli szczęśliwi nie tylko kiedyś w niebie, ale już tu na ziemi. I dlatego im szybciej się nawrócisz i im szybciej przybniesz do Pana Boga, to tym więcej szczęścia będziesz miał już tutaj na ziemi. Szczęścia, którego absolutnie nie daje pogrążanie się w grzechu. I tak naprawdę wiemy, słuchajcie, o jednej osobie, u której zadziałała ta teoria czy hipoteza ostatecznej decyzji. To był tak zwany dobry Łotr. Rzeczywiście całe życie pewnie żył z dala od Boga. W ostatnim momencie się nawrócił, przyjął Chrystusa, otworzył przed nim i Jezus mu obiecał zbawienie. Natomiast na takiej naturalnej drodze nasze życie, nasze wybory, moralne wybory, których dokonujemy tu na ziemi, bardzo mocno wpływają na to, co wydarzy się podczas ostatecznego spotkania z Chrystusem. I tutaj teologowie wysnuli kolejną hipotezę, którą mądrze po łacinie nazywają optio fundamentalis, czyli wybór podstawowy. Co to znaczy? Że człowiek przez swoje moralne wybory wytwarza w sobie taką opcję. Opcję ku dobru albo opcję ku złu. Jeżeli pomyślimy sobie, że ktoś przez całe życie stara się być szlachetnym człowiekiem, prawym człowiekiem, wybierać dobro. Czasem mu się nie udaje, czasem padnie, czasem potrzebuje nawet pójść do konfesjonału, bo zdarzy się grzech ciężki, ale generalnie ma w sobie nastawienie ku dobru, nastawienie ku temu, co jest słuszne, co prawe, to w momencie śmierci, gdy spotyka Boga, Bóg objawia mu się jako absolutne dobro. I ktoś taki w zupełnie naturalny sposób otwiera się przed Bogiem i chce z Nim spędzić całą wieczność. Bóg też tego chce, bo chce, żeby wszyscy byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Natomiast spróbujmy sobie hipotetycznie wyobrazić osobę, która wybiera zło, która zupełnie świadomie Być może walczy z Bogiem, nie liczy się z Bogiem, pogrąża się w grzechu, nie chce mieć nic wspólnego z modlitwą, z wiarą, z Kościołem i zupełnie świadomie wybiera zło. Wytwarza w sobie opcję ku złu. To jest ta opcja fundamentalna, ten wybór podstawowy. I teraz w momencie śmierci ktoś taki staje przed Bogiem, który jawi mu się jako absolutne dobro. Skoro ktoś przez całe życie wybierał zło i jest nastawiony na zło, ten w tym momencie odrzuca Boga i nie chce z nim spędzić wieczności. Więc takie oto hipotezy, dywagacje są obecne dzisiaj w teologii moralnej. Nie jest to powszechne nauczanie Kościoła, ale pokazuje nam, w jaki sposób dzisiaj teologowie myślą o sądzie ostatecznym. Ukazują, w jaki sposób nasze moralne wybory tutaj na ziemi wpływają na naszą wieczność. Druga myśl, skoro tak, skoro Bóg chce, aby wszyscy byli zbawieni i doszli do poznania prawdy, to słuchajcie, już w III wieku pojawiła się taka myśl, że piekło będzie puste, że Bóg zbawi wszystkich. Skoro Bóg jest tak miłosierny, to absolutnie wszystkich zbawi, nie będzie nikogo, kto będzie potępiony. I nawet taki bardzo płodny wczesnochrześcijański pisarz Orygenes zastanawiał się nad możliwością pokuty po śmierci. Czy po śmierci człowiek może się nawrócić i może przylgnąć do Boga? Przez pewien czas takie dywagacje były obecne w Kościele, nawet dosyć długo, bo dopiero w 553 roku na Soborze Konstantynopolitańskim II postawiono tezę, że absolutnie nie ma możliwości nawrócenia po śmierci. To nasze doczesne życie decyduje o naszej wieczności. Co najwyżej możemy się modlić za tych, którzy odeszli do wieczności, ale oni sami nie mają już możliwości odmiany swojego życia. Bo między innymi, mówi ten Sobór, podważałoby to taką bezwzględną wartość śmierci Chrystusa. Skoro można się nawrócić po swojej śmierci, to wydaje się, że śmierć Chrystusa na krzyżu nie byłaby wcale taka ważna ani taka konieczna. Ten pogląd taki bardzo radykalny, że wszyscy będą zbawieni, który przez Kościół został odrzucony, nazywa się mądrze apokatastazą w formie radykalnej. Greckie słowo apokatastasis oznacza powrót wszystkiego do Boga. Kościół więc uznał za herezję apokatastazę radykalną, to znaczy taką, która mówi na pewno wszyscy będą zbawieni. Natomiast uznał za możliwość przyjęcia apokatastazy umiarkowanej, to znaczy poglądu, który mówi być może wszyscy ludzie będą zbawieni. Nie na 100%, ale być może. Możemy się o to modlić, mieć taką nadzieję. Ja mam w swojej biblioteczce taką książkę autorstwa Jana Pawła II zatytułowaną Przekroczyć próg nadziei. Kiedy Ojciec Święty bardzo pięknie pisze o tym poglądzie i mówi, że modlimy się o to i mamy nadzieję, że piekło będzie puste, ale nie możemy przyjąć tego jako dogmat. Możemy tego pragnąć, o to się modlić, zobaczymy jak będzie, ale ostrzeżenia przed piekłem są w nauczaniu Jezusa bardzo wyraźne i bardzo mocne, dlatego musimy się liczyć właśnie z możliwością ostatecznego i wiecznego odrzucenia od Pana Boga. Tak więc mamy sąd ostateczny, mamy też ten pogląd zwany apokatastazą. Nie możemy przyjmować, że piekło będzie puste, jak niektórzy liberalni teologowie dzisiaj nawet głoszą. I wreszcie trzecia myśl, też kochani, bardzo ciekawa taka dziedzina myśli teologów odnośnie czasów ostatecznych, która też dotyka egzystencjalnie i to dotyka egzystencjalnie bardzo wielu ludzi, nawet osobiście, których znam. Mianowicie mówi się o tak zwanym, powiem znowu po łacinie, salus vicaria, czyli zbawienie zastępcze. Salus to zdrowie, na przykład spa, salus per aquam, czyli zdrowie przez wodę, ale salus to także zbawienie. A wikaria, no mamy na przykład księdza wikariusza, czyli zastępcę proboszcza. Salus vicaria to zbawienie zastępcze. To znowu niezbyt taka trafna definicja, czy określenie tej idei, która za tym stoi, ale pomyślmy sobie tak. Jest zakochana w Panu Jezusie żona. Bardzo wierząca, rozmodlona, żyjąca Ewangelią, która ma niewierzącego męża, który nie liczy się zupełnie z Panem Bogiem, grzeszy. Ona jednak go kocha. Pytanie brzmi, czy po śmierci taka żona może być w pełni szczęśliwa, jeśli w niebie nie będzie jej męża? Jeszcze częściej dotyczy to dzieciaków. Wielu z Was jest rodzicami i czasem mamy takie kłopoty, że chociaż wychowywaliśmy te dzieci w duchu wiary, mówiliśmy im o Panu Bogu, chodziliśmy do kościoła, modliliśmy się wspólnie, dzisiaj uznają się za ateistów, odchodzą od Boga, nie liczą się z Panem Bogiem. Pytanie brzmi, czy taka mama kochająca swoje dziecko będzie szczęśliwa w niebie, gdy nie będzie tam jej ukochanych dzieci? Taka egzystencjalna odpowiedź oczywiście jest prosta. Każdy powie, że nie, bo chcielibyśmy być z osobami, które kochamy, zbawieni. I teraz popatrzcie. Jest kilka takich biblijnych fragmentów, ja tutaj pokażę tylko dwa, tak wypunktuję, które pozwalają nam poważnie rozważać hipotezę zbawienia zastępczego, która głosi. Być może, jeśli Twoje dziecko, albo Twój małżonek, albo osoba, którą kocha, jest niewierząca, nie liczy się z Panem Bogiem, to być może zostanie zbawiona nie ze względu na swoją wiarę, bo takiej nie ma, ale ze względu na Twoją miłość do tej osoby. W drugim rozdziale Ewangelii Marka widzimy bardzo piękną scenę, kiedy do domu Piotra w Kafarnaum, gdzie Jezus naucza, cztery osoby przyniosły sparaliżowanego mężczyznę. Nie mogli się dostać do Jezusa z powodu tłumu, więc odkryli dach i spuścili go na noszach przed Jezusa, aby doznał uzdrowienia. I teraz uwaga. Jezus mówi tak. Przepraszam, ewangelista Marek mówi. Jezus, widząc ich wiarę, powiedział: Synu, odpuszczają ci się twoje grzechy. Nic nie wiemy o wierze tego człowieka. Być może był zupełnie osobą nieliczącą się z Panem Bogiem. Ale Jezus powiedział, odpuszczają ci się twoje grzechy, czyli uczynił go czystym, przebaczył mu grzechy, przez co może być zbawiony, widząc ich wiarę. W 7 rozdziale 1 listu do Koryntian Paweł rozważa taką sytuację. Mamy małżeństwo pogańskie, z których jedna osoba przyjmuje wiarę chrześcijańską, druga nie. I Paweł mówi tak. Jeśli chcecie się rozstać, dobrze, rozstańcie się. To jest tak zwany przywilej Pawłowy. Ale jeżeli chcecie zostać razem, jedno jest chrześcijaninem, a drugie nie, to lepiej zostańcie, bo mówi Paweł tak. Zbawia się niewierząca żona przez swojego wierzącego męża i niewierzący mąż przez wiarę swojej żony. Czyli być może Bóg dotrze do tej drugiej osoby przez wiarę osób, które ją kochają. Więc ponieważ to wszystko jest wciąż w toku badań teologicznych, to, co wynika z tej prawdy, to ogromna zachęta do modlitwy za te osoby, które kochamy, a które być może są daleko od Pana Boga. Popatrzcie, że tak samo postąpiła święta Monika. Przez bardzo długie lata modliła się za swojego syna Augustyna, który później został świętym. Zmarła w 387 roku w Ostii, niedaleko Rzymu, cała szczęśliwa, że mogła zobaczyć swojego syna i jeszcze jego brata, nie tylko nawróconych, ale obaj przyjęli święcenia kapłańskie. Bóg więc dotarł do ich serca przez modlitwę mamy. Tak więc, kochani, podsumowując te refleksje listopadowe, kiedy już dosyć szybko robi się ciemno i kiedy myślimy o naszych zmarłych, odwiedzamy groby. W tych dniach nasza myśl wędruje na ten drugi brzeg. Przedstawiliśmy różne dziedziny, w których teologowie prowadzą swoje badania. Natomiast co jest pewne? Pewne jest to, że każdy z nas stanie przed Bogiem na sądzie, który nazywamy ostatecznym, z czego wynika postulat, abyśmy wciąż nieustannie starali się żyć w stanie łaski uświęcającej. Żyli blisko Boga, żyli z możliwością przyjmowania Komunii Świętej. To pierwsza konkluzja z tej refleksji. Druga to taka, kochani, zacznijmy myśleć o momencie naszej śmierci i o momencie sądu ostatecznego jako o bardzo pięknym spotkaniu. Jeżeli kochamy Chrystusa, jeżeli nosimy w swoim sercu miłość do Niego, to nie ma nic piękniejszego, jak spotkanie z tym, którego kochamy i za którym tęsknimy. Takim szaleńcem był święty Paweł, który w liście do Filipian pisał: już chciałbym odejść z tego świata, już chciałbym być z Panem, ale wiem, że jeszcze chwilę muszę pozostać, bo to dla Was konieczne. Z dwóch stron doznaję nalegania. Myślmy właśnie o śmierci pozytywnie. Chociaż Bóg śmierci nie uczynił i nie cieszy się ze zguby żyjących, to możemy ją przeżyć jako najpiękniejsze spotkanie, kiedy wpadniemy w ramiona naszego Ojca. No i wreszcie, kochani, ta trzecia myśl to zachęta do modlitwy za naszych drogich zmarłych i także do modlitwy za osoby żyjące, które są nam bliskie i które kochamy, bo wracając do przypowieści o zagubionej owcy i o pasterzu, który ją poszukuje, może się okazać, że to Bóg nas pragnie wykorzystać jako takiego pasterza, który inne osoby, inne owce tej Bożej owczarni przyprowadzi do siebie.